Gramy z Bonda. Zaprasza Tomek Wandel.
W roku 2008 kosmetyczna firma Avon stworzyła zapach o nazwie Bond Girl 007. Coca-Cola zmieniła nazwę swojego produktu z Coke Zero na Coke 007. Firma Swatch wypuściła specjalną serię zegarków. Wszystko to z okazji premiery nowego filmu, w którym głównym bohaterem był James Bond. Fani agenta 007 musieli czekać prawie 50 lat, by doświadczyć największej brutalności ze strony swojego bohatera. Epizod 22, zatytułowany Quantum of Solace, jest uznawany za najbardziej brutalny film w bondowskiej serii. Ginie tu wprawdzie 35 osób, więc nie jest to spektakularny wynik dla filmów akcji, ale sam James Bond jest odpowiedzialny za śmierć 20 nieszczęśników. To najkrótszy bondowski epizod, trwa godzinę i 46 minut i jest kontynuacją poprzedniego filmu. Akcja zaczyna się godzinę po pojmaniu i włożeniu do bagażnika Astona Martina pana White'a, odpowiedzialnego za śmierć Vesper Lind, w której, jak pamiętamy, bez pamięci zakochał się Bond w poprzedniej opowieści. Agent 007 tropi przestępczą organizację Quantum, na której trop wpada przy okazji kontaktu ze wspomnianym panem White'em, a której szefuje charyzmatyczny i okrutny Dominic Green, prowadzący nieczyste interesy z rządem w Boliwii.
Bonda.
Epizod 22. Quantum of Solace. Quantum of Solace to 22 film oficjalnej bondowskiej serii wytwórni Alberta Broccoli Eon Productions. Mamy trzy daty premiery filmu na dużym ekranie. 31 października 2008 roku w Wielkiej Brytanii honorowymi widzami byli książęta Harry i William. 14 października w USA i dokładnie tydzień wcześniej, 7 października 2008 w Polsce. Na szczęście Bondy były już wtedy w obiegu oficjalnym w naszym kraju, a kto chciał poznać agenta Agenta 007 sprzed lat mógł go znaleźć na kasetach VHS lub płytach DVD z doskonałym tłumaczeniem Tomka Beksińskiego. Film rozpoczyna się pościgiem samochodowym we Włoszech, który parę minut później, tuż po tym, gdy poznajemy 22 z kolei bondowski przebój muzyczny, zmienia się w karkołomny pościg pieszy po dachach kamienic Sieny. Okazało się, że znacznie tańsza będzie realizacja tej sceny w Sienie niż zbudowanie scenografii w studiu, nawet mimo konieczności postawienia specjalnego zabezpieczenia dachówek, by w trakcie realizacji sceny pościgu aktor przypadkiem nie znalazł się parę pięter niżej. Mimo że wiele scen w tym filmie zostało wygenerowanych przez komputer, pościg po dachach średniowiecznych domów był jak najbardziej realny. Technika komputerowa natomiast wykorzystana została między innymi w scenie w operze. Wzięło w niej udział 1700 statystów, z których każdy dostał 42 funty za dzień zdjęciowy. Odpowiednio zaprogramowany komputer wygenerował prawie 7000 dodatkowych ludzkich postaci. Są też oczywiście i dziewczyny Bonda. Kamil w tej roli Olga Kurylenko i agentka Strawberry Fields. Grająca ją Gemma Arterton bardziej błyszczy jednak na ekranie niż Kurylenko, mimo że jej udział w filmie jest o wiele mniejszy. Gemma Arterton przyjęła tę rolę, gdyż jako studentka potrzebowała pieniędzy na opłacenie studiów, jednak w niedawnym wywiadzie przyznała, że żałuje tej decyzji, gdyż źle się czuje, gdy mówią o niej dziewczyna Bonda. Zapytana o udział w filmie mówi: wciąż spotykam się z krytyką za przyjęcie roli w Quantum of Solace, ale miałam 21 lat, pożyczkę studencką, no i to w końcu był film o Bondzie. Gdy dorosłam, zdałam sobie sprawę, że z kobietami Bonda wiąże się tak wiele złych opinii. Truskawka powinna po prostu powiedzieć nie i założyć buty na płaskim obcasie. Ale jest jeszcze trzecia kobieta w otoczeniu agenta 007 w tym epizodzie, która za sprawą reżysera Marka Forstera, debiutującego w bondowskiej serii, a poleconego przez samego Daniela Craiga, dostała więcej czasu ekranowego niż zazwyczaj. To bezpośrednia przełożona Bonda, szefowa MI6, M. W tej roli oczywiście doskonała Judi Dench. Ten zabieg z pewnością miał wynagrodzić widzom kolejną absencję na ekranie Q i panny Moneypenny. W filmie Quantum of Solace po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć Felixa Leitera, agenta CIA, przedstawionego w pozytywnym świetle. Felix Leiter to jeden z ważniejszych bohaterów w serii o Jamesie Bondzie i pojawia się w wielu filmach, pełniąc rolę sprzymierzeńca i przyjaciela agenta Jej Królewskiej Mości. Lokalizacje to w tym przypadku Panama, Chile, Włochy, Meksyk i Austria. Pustynia Atacama w Chile, gdzie nakręcona została finałowa scena, jest najbardziej suchym regionem na świecie. Reżyser wyrażał życzenie, by część akcji filmu umieścić w Alpach Szwajcarskich ze względu na pochodzenie matki Jamesa Bonda z tego regionu. Niestety z powodu ograniczeń budżetowych nie udało się zrealizować tego pomysłu. Nie oszczędzano natomiast na garniturach dla agenta, wszystkie zostały zaprojektowane przez Toma Forda, znanego w świecie filmu projektanta mody. Modele, które na ekranie nosi Daniel Craig, to ukłon w stronę lat 60., a w szczególności hołd dla Seana Connery, pierwszego Bonda. Musiały być one bardzo komfortowe i trwałe, gdyż Daniel Craig postanowił tym razem bardziej zaangażować się w udział w filmie i wyręczyć kaskaderów, co oczywiście niezbyt spodobało się producentom. Rezultat jego większej ilości podskoków to zraniona twarz, po której musiał się poddać małej operacji plastycznej, 6 szwów na ramieniu i uszkodzony palec. Na szczęście wszystkie te kontuzje nie opóźniły realizacji filmu. Nerwowość na planie wywołały natomiast pewne niedociągnięcia scenariuszowe. Daniel Craig powiedział, że już nigdy nie zgodzi się na realizację filmu, jeśli scenariusz nie będzie w pełni dopracowany. Prace nad nim opóźnił strajk scenarzystów. Porozumienie zostało osiągnięte dopiero w lutym 2008 roku, gdy trwała już praca nad filmem. Niestety małe dziury scenariuszowe pozostały. W trakcie oglądania filmu najlepiej więc nie zastanawiać się zbytnio nad sensem niektórych wątków, tylko podziwiać, na przykład samochody. A samochody, które widzimy na ekranie, to znowu Ford, tym razem modele K i Edge, są też Alfa Romeo, Volkswagen Beetle, czyli popularny Garbus, Range Rover i oczywiście Aston Martin DBS. Roger Moore, trzeci z kolei Bond, powiedział po obejrzeniu filmu, że Daniel Craig jest cholernie dobrym aktorem, ale sam film ma za dużo migawkowych cięć i czasami nie wiadomo co i w którym miejscu się dzieje. Jednego z krytyków filmowych natomiast ogarnęła nostalgia za starym, dobrym, klasycznym Bondem z lat 70., charakteryzującym się szarmanckim urokiem, tryskającym dobrą energią i błyskotliwym humorem i przede wszystkim w poprawny sposób traktującym kobiety. James Bond w 2008 to taki typ, jakim chciałby go widzieć jego twórca, Ian Fleming. Profesjonalna machina do likwidowania wrogów, czarujący zimnokrwisty patriota z zamiłowaniem do luksusu. Crawl and Crawl autorstwa Davida Arnolda i Kirana Hebdena to utwór, który usłyszycie, gdy przeczytacie wszystkie napisy końcowe. Nie znalazł się on na oficjalnym soundtracku do filmu, ponieważ został nagrany w momencie, gdy płyta była już w fazie produkcji. Za chwilę troszkę więcej opowiem o muzyce w 22 Bondzie.
Bonda.
Epizod 22. Quantum of Solace. Za muzykę w filmie Quantum of Solace, podobnie jak w przypadku trzech poprzednich filmów, odpowiedzialny jest David Arnold, zagorzały fan agenta 007 właściwie od zawsze. W 1997 roku, by dać upust swemu uwielbieniu, wydał płytę z coverami bondowskich hitów. Została ona zauważona i doceniona przez Johna Barry i to właśnie on polecił Davida Arnolda ekipie producenckiej wytwórni Eon Productions. Soundtrack do Quantum of Solace to 23 utwory, przy komponowaniu których kompozytor stanął na wysokości zadania. Dokładnie zapoznał się ze scenariuszem, a niektóre fragmenty komponował do nagranych już wcześniej gotowych scen. słynny bondowski motyw jest potraktowany nieco po macoszemu, ale za to w okazałości towarzyszy napisom końcowym. Gun Barrel, czyli słynna bondowska czołówka, znowu, podobnie jak w przypadku Casino Royale, pojawia się na końcu. Jest i piosenka przewodnia. Barbara Broccoli, szefowa działu produkcji, po rekomendacji Paula McCartneya zaproponowała nagranie jej Amy Winehouse. Niestety z bólem serca wycofała się z tej propozycji po tym, gdy spotkała się z wokalistką, której problem z uzależnieniem był wtedy bardzo widoczny. W ostatniej chwili stworzenie i nagranie piosenki, która miała stać się kolejnym bondowskim hitem, zlecono Jackowi White z grupy White Stripes, któremu w studiu towarzyszyła Alicia Keys. Nie wiadomo, jakby to było w przypadku Amy Winehouse, natomiast zaangażowanie tego duetu do bondowskiego projektu okazało się strzałem w dziesiątkę. Posłuchajmy zatem Another Way to Die, Alicia Keys i Jack White.
Yeah!
gramy z Bonda.